w ostatnich dwóch kadencjach za kwotę ponad 11 milionów wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy drogi o łącznej wartości ponad 11 milionów złotych.
Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na przegląd wiadomości. Jest ich całkiem sporo jak co tydzień. W tym tygodniu szczególnie dużo, gdyż nasi politycy postanowili rozpocząć wreszcie na dobre działania ku fale naszego imperium i część z nich wyjechała, część została, część gdzieś zniknęła i generalnie było bardzo tak przyjemnie i grubiutko, jeżeli chodzi o różnego rodzaju absurdy oraz czystą głupotę. Zacznijmy od wyjazdu naszych oficjeli do USA, gdyż jak doskonale pewnie wiecie, pan Dudek z panem Tusko idem pojechali sobie do USA na zaproszenie pana Bidena. To był dość dziwny wyjazd, bo normalnie się nie zaprasza dwóch osobników tej rangi na raz, tak żeby razem się spotkali. Były różne przypuszczenia. Czy przypuszczenia się potwierdziły? Na razie nie wiemy, gdyż część nieoficjalna okryta jest tajemnicą, z którą to tajemnicą pan Tusk od razu pojechał do Berlina, ale to za chwilę, a to, co wiemy oficjalnie, jest dość takie zastanawiające jak zwykle, no i nie stawia w dobrym świetle naszych polityków. Pomina awantura oczywiście, bo jak tylko tam pojechali, to lewa strona krzyczała, że prawa strona źle się prezentuje, prawa mówiła, że lewa źle się prezentuje, Tuskoidy mówił, że tam Tusk sam pojechał, Dudoidy, że w sumie pojechali razem, ale przecież on jest najważniejszy w kraju, w związku z tym najważniejszy. To nie ma znaczenia, bo wrócili stamtąd z apaczami, w sensie nie na apaczach, nie w helikopterach, nie helikopterami, ale wrócili z apaczami i masą sprzętu wojskowego, który no właśnie nie zakupili w USA. Nie zakupili, gdyż ten sprzęt jest w kredycie, w związku z tym dopiero zakupią go, jak spłacą kredyt, który zapłacą za całość. No i tu się pojawia pytanie, czy można było to zrobić lepiej? No myślę, że można to było zrobić lepiej, tym bardziej, że już sam wyjazd był dość spektakularnie niemądry ze strony polskiej strony, bo pan Duda przed samym wyjazdem zwołał konferencję i poinformował, że Polska nawołuje wszystkie kraje NATO do tego, że podwyższyły hajs dawany na uzbrojenie z 2 do 3% PKB i tutaj Polska na przykład, że tak właśnie należy zrobić i można to zrobić. Czemu jest to niemądre? Jeżeli na przykład chcę kupić samochód, tak, no to nie rozpowiadam po całej wsi, że mam kupę hajsu i zapłacę każdy szmalec za dowolny samochód, tylko po prostu nie mówię niczego, tak, tylko po prostu składam ofertę i czekam na to, kto przyjdzie z jakim samochodem i wtedy najtańszy sobie wybiorę. Dobry, bo mam hajs, przecież o tym nikt nie wie oprócz mnie, ale jednak wybiorę sobie najtańszy, ewentualnie najfajniejszy, jaki mi pasuje, a w chwili, kiedy informuję wszystkich o tym, że mam kupę hajsu, wiadomo jest, że cena podskakuje, no ale pan Duda no nie jest obyty w takim razie z tego wynika, przynajmniej w pertraktacjach ze sprzedaży ani z zakupu samochodów, co w sumie nie dziwi, gdyż przecież jest krakowskim intelektualistą. Amerykanie wychwycili błyskawicznie to, że mamy kupę pieniędzy, mimo że ich nie mamy i wiedząc, że my ich nie mamy, sprzedali nam na kredyt, jak wspomniałem, czyli będziemy musieli zapłacić za cały ten sprzęt amerykański kupę siana, parę miliardów dolarów z czasem. To jest takie pytanie, skąd nasze państwo chce wziąć tyle pieniędzy w przyszłości? Przypomnę, że KPO to są grube miliardy, które pożyczamy, żeby później spłacić. W sensie jeszcze nie pożyczyliśmy, bo nie dostaliśmy, a już je spłacamy. Odsetki spłacamy od pieniędzy, które nie dostaliśmy. Tutaj znowu coś pożyczamy. Wygląda na to nawet, że w przyszłości, jeśli zgodnie z intencją polityków, jak rozumiem, pieniędzy będziemy mieli w brud, to w tej chwili państwo polskie jest bankrutem, gdyż na nic go nie stać i wszystko kupuje na kredyt. Takie spostrzeżenie, jeżeli chodzi o wyjazd naszych polityków. Inne spostrzeżenie, myślę, jest troszkę niepokojące, nawet nie niepokojące, tylko obnażające, jaką chucpą był cały ten wyjazd. Po przyjeździe na miejsce zarówno pan Dudek, jak i pan Tuskoid stwierdzali zgodnie, nie do końca uczciwie moim zdaniem, ale zgodnie, że USA i Polska to najwięksi sojusznicy, że Polska ma największego sojusznika, to prawda, a Stany są dość duże i nawet największe, jeżeli chodzi o NATO. No i z drugiej strony, że Polska jest też największym sojusznikiem USA. No więc chyba nie do końca tak jest. Powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli Polska jest najbliższym sojusznikiem USA i musi płacić na kredyt, ale musi płacić za sprzęt, który będzie służył w imię racji stanu USA, czyli na froncie wschodnim, który ponoć ma się rozszerzyć w ciągu najbliższych 3 lat o Polskę, tak mówią wojskowi specjaliści. Ja tego nie neguję ani nie potwierdzam, po prostu tak mówią, po prostu powtarzam, co mówią specjaliści. No więc jeżeli Amerykanie potrzebują mieć tutaj swój lotniskowiec, tak jak mówione o tym było od początku wojny na Ukrainie, to zależałoby im chyba na to, żeby ta armia była świetnie uzbrojona. I ktoś powie, no właśnie o to chodzi, że będzie świetnie uzbrojona, bo kupili się przed USA. Tyle, że jeśli jesteśmy najbliższym sojusznikiem, to jak określić na przykład taki Izrael? Izrael, który dostaje co roku, bez żadnej łaski, parę miliardów, o 2 miliardy więcej niż my zapłacimy za sprzęt, który dostaniemy w najbliższym czasie, dostaje więcej pieniędzy od nas, dostaje bezwzględnie. Mało tego, w pakiecie dostaje flotę amerykańską, która buszuje sobie po Morzu Śródziemnym i niższym Bałtyku. Czy my taki przepis na bezpieczeństwo dostaliśmy? No nie, po pierwsze nie będziemy mieć żadnej floty na Bałtyku, bo jest za płytki, wiele osób powie, okej. Oraz nie dostajemy hajsu za free, tylko nie jest to żadna inwestycja dla USA w takim razie, tylko zwykła sprzedaż. I wszystkie opowieści o tym, jakim jesteśmy mocarstwem i jak bardzo się przyjaźnimy ze wszystkimi dookoła, myślę, że można wsadzić między bajki. No tak przynajmniej wynika z logiki zdarzeń. Po powrocie tutaj pan Tusk automatycznie oczywiście powiedział, że to jest jego wyjazd, super, bardzo ważny wyjazd, bo on tam się z nikim nie spotkał, w sensie nie powiedział, że się z nikim nie spotkał, ale pan Tusk się tam z nikim nie spotkał. Ale pan Duda się spotkał z wieloma różnymi osobami, w tym ze spikerem kongresu, który blokuje pieniądze dla Ukrainy, tam z nim rozmawiał, a pan Tusk do pana spikera kongresu tam gdzieś zza płota pokrzykiwał na konferencjach: dawaj hajs, dawaj hajs, dawaj hajs. No nie wyglądało to dobrze i wyglądało na to, że pan Tusk taką chwilę miał słabości, jednak po powrocie do Polski dzisiaj, już po paru dniach, czyli w sobotę, dobre parę dni po powrocie, znowu zaatakował w spikera kongresu, żeby dawał hajs. No więc myślę, że jeżeli ktokolwiek z za wielkiej wody, w sensie z Polski dalekiej, która, jak zostaliśmy, nie jest żadnym sojusznikiem, sobie krzyczy takie rzeczy, to nie ma to żadnego znaczenia dla pana z kongresu, gdyż oni mają własne interesy. I jak powiedział zresztą pan Duda w trakcie tych spotkań, wielokrotnie to powtarzał, to bardzo proste, cytuję, to bardzo proste, wystarczy wysłać amunicję i broń do Europy Wschodniej i wszystko się dobrze ułoży po prostu po myśli Amerykanów. To jest bardzo proste. No więc myślę, że to nie jest takie proste, w sensie dla Amerykanów jest bardziej proste to, że sprzedadzą komuś coś na raty, na kredyt, co będzie wykorzystywane w ku chwale ich imperium. Dlaczego to nie jest takie proste, albo dlaczego jest takie proste właśnie, że Polacy tego nie rozumieją, w sensie politycy polscy tego nie rozumieją, nie potrafią tego zrozumieć, a Amerykanie nie rozumieją to doskonale. Przedstawiam oto w człowiek, który wam wyjaśni, dlaczego tak właśnie jest.
Ukraina dla Ameryki i właściwie dla prawie wszystkich polityków amerykańskich nie ma żadnego znaczenia. Ukraina jest na peryferiach amerykańskiej polityki. Gdzieś tam w Europie jakieś państwo, o którym nic nie wiemy, prawda, nagle wdała się w wojnę z Rosją. No i wtedy zaczęło być ciekawe. Zaczęło być ciekawe nie z nagłej miłości do Ukrainy, tylko Ameryka postanowiła osiągnąć w Ukrainie trzy rzeczy. Zniszczyć, na ile było to możliwe, gospodarkę rosyjską, przynajmniej ją bardzo osłabić. Rozpoznać, jaką bronią Rosjanie dysponują i co ta broń jest w stanie zrobić. I sprawdzić własną broń w boju. To jest bezcenne dla wojskowych, jak się ta broń zachowuje na polu walki. Te wszystkie trzy cele osiągnęli bez straty jednego żołnierza.
No, pomijamy kwestię tego, co powiedział ten pan przed chwilą, bo on ma świętą rację. Amerykanie już nie potrzebują testować tyle broni, jak jeszcze dwa lata temu. Zrobili wszystko, co potrzebowali, uzyskali wszystko, co potrzebowali. Oczywiście mają swoje konsorcja rolnicze na Ukrainie, dzięki którym zarabiają teraz kubę pieniędzy na przemycie różnych artykułów spożywczych, ale pomijamy to kompletnie, zostawmy z boku, bo istotniejsza rzecz wydarzyła się po powrocie, kiedy pan Tusk ogłosił, że zaprosił na spotkanie grupę weimarską. Grupa Weimarska to jest taka grupa stworzona na początku lat 90., kiedy Polska myślała, że przyjaźń Zachodu jest po prostu taka czysta, opłacalna, wszystko po prostu Zachód dla nas zrobić, żeby zrobić, w związku z tym powstała Grupa Weimarska. No szybko się okazało po paru spotkaniach Grupy Weimarskiej, że Polska ma wykonywać rozkazy dwóch państw, czyli Niemiec oraz Francji, co normalne, bo to są mocarstwa. Jedne jest atomowe, drugie jest gospodarcze. Francuzi działają bardzo szeroko sobie w Afryce, bo to jest ich teren zainteresowania. Europa Wschodnia nie jest ich terenem zainteresowania. Niemcy stworzyli sobie w tym czasie Unię Europejską, z której bardzo dobrze żyją. To są dwa mocarstwa. No i teraz pytanie, czy pan Tusk, będący premierem w takim, powiedzmy sobie szczerze, mało istotnym składniku politycznym Europy, może kogokolwiek zaprosić na spotkanie? No myślę, że nie. Szybko się okazało, że dokładnie było inaczej, czyli że to Europa Zachodnia w postaci Francji i Niemiec zaprosiły go na spotkanie, żeby się dowiedzieć, o czym właściwie gadał z Bidenem. To jest jedno. Ale tą sytuację w Gazecie Wyborczej pan Wieliński, zdaje się, taki jest człowiek, który się podaje za dziennikarza wyborczej. Parę jego tekstów czytałem, był bardzo interesujący. Ono nie wiem, Czech, jak pisze, to jest bardzo interesujące. Podejrzewam, że robi przedruki z tamtych gazet, dlatego są dobre teksty. Poza tym nie wykazuje się zbyt głębokim intelektem i on napisał, że pan Scholz, czyli kanclerz Niemiec, jest skłócony z panem Macronem, bo mają przeciwstawne interesy i dlatego poprosili pana Tuska, żeby on negocjował między nimi. Rozumiecie? Dwa gangusy, dwa gangi potężne działają w mieście jakimś i nie mogą się dogadać, w związku z tym zapraszają najsłabszego gangusa w całym mieście, który w sumie nawet nie jest gangusem, bo jest po prostu wykidajlą zwykłym, żeby ich pogodził. To nie ma sensu moim zdaniem, ale być może tak właśnie jest i może się mylę i pan Tusk jest bardzo ważną postacią w skali światowej, europejskiej na pewno, tak twierdzą jego wszyscy wyznawcy, których można zobaczyć w Twitterach, w mediach społecznościowych, którzy cokolwiek Tusk zrobi, to jest arcygenialne. No to skoro to wszystko jest takie arcygenialne, to spójrzmy sobie na dokonania pana Tuska i nie będę mówił o studniach, chociaż to jest to dni przez chwilę zabrzmią sobie w naszym spotkaniu. Skupmy się na telewizji, co jest, myślę, dla wszystkich interesujące, tyle, że telewizję wiele osób ogląda. Szykuje się niezły blamasz. Szykuje się blamasz, gdyż TVP, jak wiecie, zostało postawione w stan upadłości. No i w stanie upadłości, jak spojrzymy na prawo upadłościowe, jest napisane wprost, że w ciągu 90 dni od ogłoszenia stanu upadłości likwidator danej firmy, w tym przypadku TVP, musi przedstawić plan upadłości oraz wszystkie dokumenty związane z tym planem, czyli uwaga, spis inwentarza na przykład całego. W TVP ma dużo inwentarza, to nie chodzi tylko o kamery, nie chodzi tylko o studia, tylko o najmniejsze śrubki. Nawet to wszystko musi być spisane i posłane dalej właśnie do sądu, który zatwierdza taki plan likwidacji. W tym przypadku 90 dni za chwilę mija i nikt tego kompletnie nie ruszył, tak przynajmniej mówią ludzie z telewizji. Być może mnie okłamują, to się dowiemy za kilka dni, kiedy 90 dni minie. Co grozi likwidatorowi w chwili, kiedy nie dopełni tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą wspomniałem? No więc on odpowiada, uwaga, prywatnie ze swojego majątku własnego, to jest dość duża odpowiedzialność, patrzymy na rozmiar TVP, na zarobki pana likwidatora. No myślę, że w żaden sposób się nie pokrywają, w związku z tym może być ciekawie. No i to jest jedna z pierwszych rzeczy, która Tuska, myślę, może mocno uderzyć, gdyż jak mówią eksperci, z którymi rozmawiałem, nawet sądy Bodnara, tak się nazywa ten pan, który teraz jest ministrem sprawiedliwości, nawet sądy Bodnara nie będą w stanie przeskoczyć tego, jeżeli po 90 dniach wniosek upadłościowy się nie pojawi. A przypomnę, że może być z tym spory problem, gdyż do KRS-u ciągle nie wpisano nowych władz spółki, gdyż została przyjęta nielegalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. TVP może eksplodować w rękach nowej władzy, czym najmniej przejmuje się pan Sienkiewicz. Pan Sienkiewicz ma wykonaną robotę, już wie doskonale, że zrobił to, co trzeba, już ma nagrodę w postaci kandydowania do Europarlamentu i ma go wszystko w nosie. Sytuacja pęcznienia jak gruczoły mleczne u krowy stojącej na pastwisku, tak sobie po prostu nieruszanej przez nikogo, niezadbanej. Tak wygląda w tej chwili sytuacja w naszym kraju, jeżeli chodzi o TVP na pewno. I tu się mogą cuda wydarzyć. Z informacji, o których dzisiaj dotarłem, wynika, że na przykład w kwietniu, czyli do parę tygodni, mają się zmienić władze TVP. To dokładnie pan Sygut ma stracić biurko, pozycję szefa TVP. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli to się sprawdzi, to przypomnę o tym za miesiąc. A jak się nie sprawdzi, to przypomnę o tym, żeby zrugać źródełka, które mi to sprzedały. Pan Sygut ponoć wylatuje i ma to jednak związek z panem Grasiem, który czuje się obrażony ciągle tym, że pan Sygut nazwał go ileś tam lat temu niemieckim wykidajłą czy kimś takim. Jeżeli jesteśmy przy zarządach, to są zarządy spółki państwowej, czyli TVP, bardzo ciężko idzie pozbywanie się pisowców z zarządów spółek państwowych i w tej chwili większość spółek państwowych jest ciągle obsadzana przez PiS, co doprowadza do szału czerwonych, czyli SLD i pana Czarzastego, doprowadza do szału ludzi z PZL-u, czyli od pana Kosiniaka i od pana Kamysza i nie doprowadza do szału pana Hołowni, gdyż ten został wystawiony na strzał, gdyż w pierwszej kolejności jego ludziom wręczono parę spółek z państwa i zrobiła się z tego zadyma. I teraz wróćmy do zeszłego tygodnia, kiedy mówiłem o tym, że pan Tusk wytoczył działa w kierunku na Hołownię i chce go zniszczyć. To jest element tej sytuacji. Gdyż oczywiście na początku całego tego zamieszania, czy na początku przejęciu władzy, pan Tusk zgodził się, że pan Hołownia sobie wrzucił parę osób do spółek Skarbu Państwa właśnie po to, żeby sprzedać później do mediów informację, którzy i gdzie wylądowali. No przecież media same na to nie wpadły, że w jakiejś mini, małej spółce ktoś sobie wylądował od Hołowni. To zostało im sprzedane ze sztabu Tuska. I ta sytuacja jest analogiczna. Tusk przetrzymuje cały czas duże zmiany w spółkach Skarbu Państwa. Powodów jest kilka. Oficjalny jest taki, że Tusk, o dziwo, wdraża, o dziwo, konkursy, o dziwo, które mają wybrać nowych pracowników zarządów spółek, w sensie członków zarządu spółek. To trwa strasznie długo, bo to nie jest proste. Każda spółka ma podspółki, spółki matki, fundacje itd., itd. W związku z tym zamiana tych wszystkich ludzi ze spółek Skarbu Państwa z pisowców na PO-wców, no potrwać musi troszeczkę w świetle tego, że są prowadzone konkursy. To wiele osób pewnie zdziwiło, ale taka jest prawda. Z drugiej strony myślę, że pan Tusk robi wszystko, żeby przetrzymać na głodzie działaczy PZL-u, działaczy Czarzastego, Lewicy, żeby do wyborów samorządowych nie mieli hajsu na kampanię oraz żeby byli głodni, 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 wściekli, ale nic nie mogli zrobić, gdyż co mogą zrobić? Co odejdą z rządu, dlatego że żona nie dostała spółki, jakiej Skarbu Państwa dostanie, tylko że w takiej dalszej przyszłości, niż można by się było wcześniej spodziewać. Przy spółkach pozostając, bo taki początek będzie spółkowy, w sensie spółkowanie oraz członki ostatnio są bardzo modne w naszej polityce, o czym pewnie wiecie, do tego przejdziemy za chwilę, kiedy zajmiemy się opozycją, bo zajmiemy się w tej chwili stroną rządową, tak jak zawsze w polityko, zawsze w PiTu, najpierw jedziemy po rządzie, tak? Rząd jest taki, zmienił się, no to jedziemy po nowym rządzie. Audyt rządów PiS też stoi w miejscu. Stoi w miejscu i doprowadza do szału wszystkich w Platformie, gdyż nie potrafią znaleźć momentu, w którym to PiS wyprowadzał pieniądze ze spółek Skarbu Państwa. Serio. Oczywiście nie jest tak, że nie były wyprowadzane, tylko oni nie potrafią znaleźć miejsc, w których były wyprowadzane, a dokładnie już się zorientowali, że były wyprowadzane legalnie, czyli poza zasięgiem ludzi, którzy robią audyt PiS. Jak to możliwe? Jak się okazuje, ludzie z PiSu byli łebscy, mądrzy, w sensie postępowali zgodnie z regułami rynku, z regułami gry. W związku z tym, jeżeli mieli jakieś pieniądze dla pana Sakiewki, albo dla Baci Karnowskiej, albo dla kogokolwiek innego, dla jakichś firm, znajomych, królika, burmistrzów i tak dalej, to owszem, wszystkie te firmy, spółki, gazety, media dostawały reklamy rządowe i to dość duże, tylko że nikt nie jest w stanie namierzyć, ile właściwie dostał pieniędzy, gdyż reklamy były sprzedawane zgodnie z regułami gry, czyli do domów mediowych. Czyli duży pakiet reklam dla wszystkich, czyli dla TVN-ów, dla całego Discovery, dla Polsatu, dla TVP, dla gazet, był kierowany do domów mediowych. I duży pieniądz szedł do domów mediowych i dopiero w umowach z domami mediowymi było napisane, kto ile ma dostać. Domy mediowe nie robiły scen, bo zarabiały pieniądze, a to, gdzie idą dalej pieniądze, kompletnie ich nie obchodziło. W związku z tym w firmach, spółkach Skarbu Państwa nie ma śladu po tym, żeby ktoś sponsorował pana Sakiewkę, braci Karnowskich, jak powiedziałem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście pieniądze dostawali. Także to był taki sposób legalny kompletnie i zgodny z regułami gry, który w tej chwili PO i Tuskowi nie pozwala na zorientowanie się, kto ile dostał pieniędzy, bo już poza wyjściem pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa, reszta jest tajemnicą handlową, tak czy nie? Tak samo było i jest, w sensie problemem ciągle jest, ale tak samo było z wszystkimi imprezami, na które PiS złożył ogromne pieniądze, w sensie spółki Skarbu Państwa, tylko tutaj się PO-wcy i Tusk szybko zorientowali, że znowu nie ma żadnego po tym śladu. Gdyż, co się okazuje, wszystkie te imprezy pisowskie przez cały ten czas trwania rządu PiS-u, przez 8 lat, były sponsorowane przez prywatne firmy, którym zależało na tym, żeby rząd pisowski przychylnie patrzył na ich biznesy. W związku z tym, jeżeli widzieliście gdzieś logo jakiejś spółki Skarbu Państwa, jeżeli widzieliście gdzieś logo jakiegoś ministerstwa i tak dalej, no to było tylko logo. Za tym logo, jak odkryli ludzie z Platformy, stały pieniądze typu 3, 4, czasami 5 tysięcy złotych na catering, na hotel, na tego typu rzeczy, gdyż ze spółek, które były patronem medialnym, pieniądze szły na takie właśnie drobne rzeczy, żeby ich się później nie przyczepił, a duże pieniądze były płacone przez firmy prywatne, które, jak wspomniałem, zależało na tym, żeby z PiS-em współpracować, w sensie z rządem polskim współpracować. To też jest w tej chwili nie do wychwycenia, kto ile zapłacił za jaką imprezę, bo to są fundusze firm prywatnych. No i tu chyba możemy zakończyć kwestię audytu pisowskich rządów, chociaż jest parę spółek Skarbu Państwa, które nie przestrzegały tej reguły. Ja nas tych spółek nie podam, gdyż nie będę ułatwiał roboty audytorom z Platformy, bo nikt mi za to nie płaci. Dobrobyt do Polski napływa, mimo tego, że nie miałem pieniędzy, że musiałem wszystko pożyczać cały czas. Okazało się, że w tym tygodniu opadła inflacja znacznie w Polsce. Inflacja spadła tak nisko, że pan Donald Tusk ogłosił, że to jest wielkie zwycięstwo jego rządu, bo w ciągu 3 miesięcy zadziałał tak, że inflacja spadła do tam poniżej 3%. Każdy, kto ma łeb na karku, wie, że w ciągu 3 miesięcy pan Tusk nie zrobił niczego kompletnie, żeby inflację obniżyć, ale jak ktoś pamięta jeszcze zeszły rok, to pamięta, że pan Glapiński, czyli szef NBP-u, którego pan Tusk chce ukatrupić, ale też nie za bardzo może, pan Glapiński, wchodząc na stołek szefa NBP-u, wszedł do mafii takiej ogólnoświatowej, szefów różnych banków centralnych, w związku z tym oni będą go bronić, bo on wie o różnych rzeczach, o których na przykład Tusk nie wie, a szefowie banków wiedzą, bo robili to poza obrębem państw narodowych. Tak? W związku z tym jest broniony dość skutecznie jak na razie i prawdopodobnie jeszcze długo będzie broniony. Czy jak to pan Glapiński informował w zeszłym roku o tym, jak będzie spadać inflację i to się pokrywa z tym, co mówi pan Glapiński, a przypomnę, że jeszcze na końcu kampanii wyborczej Tusk mówił razem z Platformą, że inflacja jest nie do powstrzymania bez ich rządów. I pokazywali straszne cyfry. Tyle, że te straszne cyfry się nie spełniły w tym momencie, a cyfry pana Glapińskiego się spełniły. Taka ciekawostka. Oczywiście ktoś może twierdzić, że jest inaczej, to pan Tusk zapewnił upadek w inflacji. Za chwilę ona skoczy znowu do góry. Przypomniałem, że rachunki za prąd zaraz wzrosną. Czynsze wzrastają dość dużo i wysoko w dużych miastach. Z tego, co się dowiedziałem, jeszcze parę innych rzeczy pójdzie w górę, bo żywność, VAT od kwietnia będzie już wyższy i tak dalej, i tak dalej. Także ta inflacja spokojnie może wrócić do jakichś większych wymiarów niż w tej chwili mamy. Tak czy siak, jeżeli ktoś uważa, że to jest zasługa Tuska, to myślę, że po prostu spał na matematyce i na ekonomii, ale jakąś ekonomię w ogóle studiował. Ciekawostką jest, bo prawa strona, ta umowna prawa strona, mówi to, co ja na temat inflacji Tuska, a z drugiej strony wynosi pod niebiosa pana prezydenta Argentyny, któremu też inflacja spadła. I jeżeli w przypadku Tuska mówią, że to nie jest jego zasługa, to w przypadku pana prezydenta Argentyny twierdzą, że to jest jego zasługa, bo bez niego Argentyna by padła i tylko dzięki niemu inflacja spada. Podejrzewam, że w Argentynie było podobnie, że tam też ktoś się po prostu przed wybraniem pana prezydenta nowego zadziałał, żeby ta inflacja zaczęła spadać. Ona jest wyższa niż u nas, ale jednak spada. Także manipulacje medialne informacjami, które mają dostarczać radość motłochowi wydającemu jakieś partie, to się nic nie zmieniło tak naprawdę, o tym chyba wiecie doskonale i nikogo to nie dziwi, że nic się nie zmieniło. Się wektory zmieniły, ale nic się nie zmieniło. Poza tym wojna PO-PiS trwa w najlepsze, czego dowód mieliśmy w mijającym właśnie tygodniu. W mijającym tygodniu odbyły się komisje śledcze, różne komisje. W jednej w ogóle byłem wymieniany z nazwiska, żeby było śmiesznie, także się pochwalę na sam początek. Na komisji śledczej do spraw afery wizowej jakiś przemiły pan, który pracował w MSZ-cie w czasie, kiedy rządził PiS, powiedział coś następującego.
Zaczęły się pojawiać pierwsze informacje na temat nieprawidłowości w procesie wydawania wiz w Departamencie Konsularnym MSZ. Pierwszym dziennikarzem, który ujawnił szczegóły, był Rafał Otoka-Frąckiewicz, który już dnia 26 maja 2023 roku na platformie YouTube w swoim felietonie pod tytułem Obajtek ściąga imigrantów z Azji, afera w MSZ, Chiny idą na całość, od minuty 7:20 opisał szczegóły afery w Departamencie Konsularnym MSZ, o której, cytuję, wie tylko kilka osób w Polsce, a którą PiS bardzo chce przykryć. Pan Piotr Wawrzyk, skonfrontowany przeze mnie z treścią felietonu, stwierdził, że nie dotyczy ona jego działań, natomiast za ściąganiem pracowników do Orlenu zajmował się inny wiceminister w MSZ.
I mi się bardzo miło zrobiło, że została wymieniona jako osoba, która pierwsza dotarła do informacji o tym, że jest bardzo źle w związku z wizami do Polski. Tyle, że nie sądzę, żeby ktoś mnie zaprosił do tej komisji, gdyż to, co ja wtedy mówiłem, owszem, dotyczyło wiz, tyle, że nie do końca tych wiz nielegalnych, bo wiz nielegalnych w Polsce sprzedano na lewo tam jakieś 300-400 sztuk, a ja w swoich programach mówiłem o tym, że są dziesiątki tysięcy sztuk i nie chodziło dokładnie o to, czym się zajmuje komisja sejmowa, ale też nie sądzę, że mnie zaprosili na to spotkanie, gdyż o co chodziło właściwie wtedy, to wiedzą wszyscy, że widzieli program z czerwca tego roku, czy z maja, jak ten pan wspominał, a ja nie zamierzam znowu ułatwiać komuś roboty. Poza tym dane, które w tym programie zostały udostępnione, wykazują wprost, że afera wizowa i te 300-400 wiz to jest pikuś przy tym, co państwo polskie robi od 30 lat i tutaj jest sedno tego tematu, czyli handlując żywym towarem, bo to robimy od 30 lat systematycznie i bez końca. Teraz też nic się nie zmieniło. Na drugiej komisji wystąpi Jarosław Kaczyński. Tutaj mamy taki przykład sytuacji, która cieszy, smuci, raduje, doprowadza do szału, gdyż Jarosław Kaczyński, zdanie wielu obserwatorów, wypadł doskonale. No prawda, że wypadł doskonale, tylko wypadł doskonale na tle kompletnych imbecyli. To nie jest trudne, jak się idzie do imbecyli, przed nim wypaść dobrze, rewelacyjnie, czy przynajmniej po prostu nieźle, tak? On wypadł rewelacyjnie, bo miał przed sobą skończonych imbecyli. Ja bym do wszystkich zachwyconych postawą pana Kaczyńskiego taki wniosek złożył, że może by tak wspomnieli, kiedy pan Kaczyński z taką werwą i tak błyskotliwie dyskutował z ludźmi, od których coś zależy tak naprawdę, czyli właśnie z władcami państw typu Francja, Niemcy, Włochy, no o Węgrach nie wspominam, bo na Węgrów się oczywiście obraziliśmy. Także stonowałbym troszeczkę takie rewelacyjne podejście do wypowiedzi pana Kaczyńskiego. Owszem, naprawdę był błyskotliwy, tylko że nie do końca miał rację. Bo pytany o to, czy nie obawiał się kupując Pegasusa od Izraela, że te dane będą za granicą, bo ten system tak działa, że zbiera dane w miejscu, gdzie jest firma sprzedająca oprogramowanie, czyli w Izraelu, że te dane bardzo istotne dla Polski wypływają sobie gdzieś tam, może jakiś wywiad, kontrwywiad służby obcych państw w tym grzebać. Ja o tym mówiłem wtedy, jak ta afera wybuchła i ten pan niezbyt mądry ze zdjęcia, który to pytanie zadał mądre, tylko zadał w sposób taki, że łatwo jej było śmieszyć. No Jarek użył takiego trollerskiego rzutu, że to jest antysemickie pytanie. I temat upadł, ale pytanie było sensowne, tak? Druga rzecz, ten pan ponad zbankrutował jakoś na leśnikarnię. No fajnie, że zbankrutował, tak? No tyle, że pan Kaczyński odpowiada za zbankrutowanie tysięcy firm w Polsce przy okazji Dawida, kiedy to ograniczył możliwość działań gospodarczych na terenie całego kraju i masa firm dużych i małych poupadała, więc jest to dość zabawne, że tam rzucił mu, ach ty naleśnikarzu, ty położyłeś naleśnikarnię z naleśnikami. Tyle, że gdyby po drugiej stronie mieli ludzi inteligentnych, to by mu zripostowali, że on sam położył wiele więcej w restauracji naleśnikarni, niż ten idiota z PO miał możliwość zrobić. Tyle, że po drugiej stronie ma ludzi z Platformy, ma ludzi z PSL-u, którzy głosowali z tym wszystkim obostrzeniami, w związku z tym tego argumentu użyć nie mogli. No taka prawda. W każdym razie, pomijając kwestię tego przesłania, gdzie pan Kaczyński wypadł rewelacyjnie dla jednych, dla innych beznadziejnie, a jak dla mnie po prostu była to bezskuteczna próba przesłuchania, coś, co jest o wiele bardziej ciekawe w tej sytuacji i istotne, to fakt, że PiS za to dostał takiego szmergla, że uważa, że przesłuchanie Kaczyńskiego to jest game changer i teraz po prostu już idą do wyborów, wygrywają każde wybory, zyskują władzę i serio oni tak myślą. Serio tak myślę, gdyż jak wiadomo, na bez ryby i rak ryba. W związku z tym, cokolwiek by się nie wydarzyło, jest to paliwo dla emocji, takich do podniesienia, dobrego ciśnienia w kotłach partyjnych. Faktycznie w sytuacji, w której znajdujemy się, czyli beznadziei kompletnej i skończonych idiotów u władzy, Kaczyński to jest człowiekiem inteligentnym, to nie możemy tego odmówić, tak? Inteligentnym jest w dobrej formie, bo był w dobrej formie na tym spotkaniu. Parę dni wcześniej był w słabszej formie, kiedy przepychał się pod jakimś pomnikiem smoleńskim. To nie wyglądało dobrze. Tu wypadł rewelacyjnie, zakupując, zabijając wszelkie wspomnienia o jego słabej formie. PiS chce się na tym budować. Ja osobiście myślę, że nie będzie miało to długofalowego, większego znaczenia to, jak wypada tej komisji. Tyle, że to chwilowo niszczy plany spiskowców, którzy od kilku miesięcy działali na zapleczu Zjednoczonej Prawicy, by odmienić nasz kraj na lepsze oczywiście. Mówię oczywiście o Konfederacji. Tak, i mówię o Solidarnej Polsce. Mówię o rzeczy, o której wspominałem tutaj 2 lata temu, 3 lata temu, że Konfederacja razem z Solidarną Polską, teraz Socjalną Polską, nie, Suwerenną Polską, mają się ku sobie i trwają rozmowy. One zamarły w tym momencie, a w tej chwili wróciły znowu na dość dużym impecie. Z informacji, jakie uzyskałem, wynika, że pan Jaki postawił parę warunków Konfederacji, po spełnieniu których możliwe jest wyjście Solidarnej Polski ze Zjednoczonej Prawicy i połączenie się w koalicji razem z Konfederacją. Chwilę upominam te warunki, bo myślę, że wszystkie są oczywiste, to nie będę chyba ich pomijał, takie jest oczywiste. Pan Braun ma wylecieć. Braun ma zniknąć, gdyż jest nieprzewidywalny, w związku z tym może zdenerwować wielu wyborców Solidarnej Polski. I nie chodzi tylko o Solidarną Polskę i jej wyborców, tylko że pan Braun powoduje, że to jest wypowiedź ludzi ze środka, że no z normalni wyborcy, którzy normalnie głosują na partię bez czapkowania swoim władcom partyjnym, no nie będą głosowali na w ogólne ugrupowanie, w którym jest pan Braun. Takie wnioski wyciągnęli w związku z tym, to jest jeden z warunków pana Jakiego. Drugim warunkiem ponad jest to, żeby Konfederacja wreszcie wyjaśniła swoją politykę antyukraińską, ewentualnie jak to woli prorosyjską, bo oni ponad nie rozumie kompletnie, dlaczego oni w taki sposób inny pokazują tą wojnę i dlaczego są w dużej opozycji do spraw ukraińskich. Ta druga rzecz będzie mi się trudniejsza do przeprowadzenia, ale jeszcze trudniejsza będzie kwestia pozyskania wyborców. Bo jeżeli zostanie wrzucony Braun z Konfederacji, Konfederacja straci część wyborców, tak? To być może pokryje w jakiś sposób liczba wyborców, którzy przyjdą razem z panem Jakim oraz jego szefem, o którym za chwilę. Nie wiem, nie jestem przekonany. Zobaczymy, jeżeli to dojdzie do skutku. Tyle, że na razie plan jest zawieszony, gdyż pan Kaczyński wspiął się znowu na swoje wyżyny i powoduje, że na razie o rozłamie w Zjednoczonej Prawicy nikt nie chce mówić i to zostaje chwilowo zawieszone. Dzisiejszy dzień, który nastąpił dosłownie dzień po tym, jak pan Kaczyński bywa świetnie na przesłuchaniach, miał być początkiem tego całego manewru zmieniającego układ sił w Polsce, w sensie w parlamencie, gdyż nagle pojawił się pan Ziobro znowu, który wystąpił na zdjęciu w szpitalu po tym, jak były zarzuty o to, że generalnie nie ma go w szpitalu, że udaje, że nie jest chory, że nie ma raka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On pokazał się w tym łóżku szpitalnym, wywołując apopleksję silniczków, czyli silnych razem i platformerstów, którzy to, co nie robili w tym internecie, to było tak strasznie złe, tak poniżające dla rozumu i godności człowieka, że nawet nie wiem, czy o tym wspominać, po prostu, bo zachowali się jak bydło skończone z rozumu śmierci. Tak, okej. Okay. Mówiąc, że wygląda świetnie. I tu mieli rację. Wygląda świetnie. A dlaczego? Dlatego, że pan Ziobro jest już po wstępnej rekonwalescencji. To nie jest tak, że on po jakiejś operacji zniszczony życiem i zdrowiem wystąpił na zdjęciu i błagał o litość. Nie. On, pokazując się publicznie na tym właśnie zdjęciu, miał rozpocząć cały ten proces przepoczwarzania się Solidarnej Polski w kierunku Konfederacji. Pan Kaczyński troszeczkę to osłabił, ale i tak zrobili, co zrobili, bo musieli zrobić, bo to było wcześniej zaplanowane. Jak będzie, zobaczymy. Generalnie dzieją się ciekawe rzeczy. Wojskowi mówią, że za góra 3 lata czeka nas wojna z Rosją. Jednocześnie rząd wprowadza przepisy zgodne z Unią Europejską, w sensie z postępem Unii Europejskiej, mówiące o tym, że trzeba ocieplać domy i powodować, żeby były bezemisyjne. Jak oni to łączą? W kupę nie wiem. Jak ja to widzę, wspomniałem w programie dla Wiemy XYZ, to jest profil na Twitterze oraz na YouTubie, który mi zaprosił parę dni temu na rozmowę. Także szerzej, jak ja widzę sytuację, tak po prostu już tak na poważnie i nie w skrócie. Wielu z Was to widziało, ale możecie sobie zobaczyć w tym programie, który zalinkuję pewnie pod naszym dzisiejszym spotkaniem, który niniejszym kończę, gdyż to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Ale chyba było dość gęsto, w związku z tym nie ma się pretensji, że nie wiem, czy jest krócej, czy chyba trochę krócej dzisiaj było niezwykłe. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim sponsorom tego odcinka, których lista za chwilę poleci. Bez Was by tego programu nie było. Profesor Wielomski. Obiecuję od 2 tygodni i będzie w przyszłym tygodniu, gdyż mam już ponad 3 godziny nagrań i muszę zacząć to wszystko wrzucać, gdyż są bardzo ciekawymi nagraniami. Historia socjalizmu w wykonaniu pana Wielomskiego, profesora Wielomskiego w przyszłym tygodniu, a my widzimy się za tydzień w PIT-u piątkowym, na które serdecznie wszystkich zapraszam i dziękuję za oglądalność, jak miał poprzedni odcinek, gdyż tam przebił chyba ponad 100 tysięcy błyskawicznie w ciągu 2 dni. Auf Wiedersehen, do swidania, do widzenia w Nasfedano. Rafał Tygopryskiewicz, polityko.tv, pitu, pitu, pa.
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. We'll be right back.